aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest wiceminister sprawiedliwości, pan minister Patryk Jaki. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, ojcze. Kłaniam się nisko.
Panie ministrze, pierwsza informacja taka dosyć gorąca. Do prokuratury złożono zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska w związku z tragedią smoleńską. Tutaj nie chodzi o zaniedbania, ale jak mówi minister obrony narodowej, który to zawiadomienie wczoraj złożył, ono ma być wkrótce w prokuraturze krajowej, ale chodzi o przestępstwo. Mianowicie premier Donald Tusk miał zawrzeć z Władimirem Putinem nielegalną umowę na szkodę Polski i za to, jak mówi pan minister, powinien odpowiadać karnie. W którym kierunku może pójść sprawdzanie tego doniesienia, bo na razie jest to zawiadomienie, tak? To dopiero prokuratura, jak rozumiem, będzie wszczynać postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, sprawdzające. Natomiast w którym kierunku to może pójść i co to może oznaczać dla Donalda Tuska, który no, dopiero kilka dni temu został szefem Rady Europejskiej ponownie?
No, nie ma żadnej wątpliwości, ojcze, że musimy wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z tą gigantyczną tragedią, jaką była tragedia smoleńska. I teraz musimy pozwolić spokojnie pracować prokuratorom. Być może minister obrony narodowej dotarł do jakichś nowych informacji, których jeszcze nie znamy i prokuratorzy będą to badali. Natomiast no, biorąc nawias całe to postępowanie, no to wszyscy wiemy przecież, że gdyby nie pewna gra, która była prowadzona wokół tej rocznicy, związana z tym, że ówczesny premier Donald Tusk chciał organizować swoje uroczystości 9 kwietnia i gdyby tutaj państwo działało w sposób należyty, to znaczy szanowało wszystkie organy i wszystkie instytucje państwa wywodzące się również nie z tej strony sceny politycznej, z której pochodził rząd, to przecież wszystkie uroczystości odbyłyby się razem, nie doszłoby do katastrofy smoleńskiej, nie zginęłoby tyle osób. No to jakby to nawet już to jest sprawa, to powiedziałbym, że to jest nawet truizm. Natomiast teraz musimy poczekać, aż prokuratura wszystkie te dane wyjaśni. Ja rozumiem, że jest to trudne już po tylu latach, ale będziemy robić co w naszej mocy, żeby, jeżeli pojawią się jakieś nowe fakty, przedstawić je opinii publicznej.
Bo też, gdy pojawia się nazwisko Donald Tusk, to wiemy, że ta opozycja, która wstawała, klaskała, kiedy został ponownie wybrany szefem Rady, no zacznie mówić, że to jest nagonka na Donalda Tuska, że to jest sprawa polityczna. W zasadzie taka narracja w części środowisk pojawia się już tydzień po katastrofie. Już mniej więcej w tym czasie zaczęto mówić, że zakończmy. Państwo zdało egzamin, bo zrobiło pogrzeby. Dzisiaj się okazuje, że również tego egzaminu państwo nie zdało, bo pogrzeby były pomylone.
No to prawda, że to no, nawet pogrzebów nie potrafiono wtedy zorganizować. Pomylono trumny. Robiono to w mojej ocenie w sposób niegodny. A jeszcze gdyby przypomnieć teraz te wszystkie sytuacje, które miały miejsce, mianowicie to takie systemowe okłamywanie opinii publicznej o tym, co działo się w Smoleńsku, jak na przykład czy podejścia do lądowania, fałszywe dane, pijany generał w kokpicie, który zresztą jeszcze według niektórych mediów miał być za sterami tego samolotu. No, po prostu całe takie studium kłamstwa, które miało jakby charakter systematyczny i celowy, żeby okłamywać opinię publiczną na temat tego, co stało się w Smoleńsku. No i niestety, no, przykre jest to, że no, wtedy był taki wyjątkowy moment, chwilę po katastrofie smoleńskiej, gdzie było najwięcej świeżych dowodów, gdzie była duża szansa, żeby zaangażować w tę międzynarodową opinię publiczną i odebrać to śledztwo Rosji. Natomiast z jakichś powodów, które no dzisiaj też wyjaśnia prokuratura, to śledztwo nie oddano w ręce międzynarodowe, a znaczną jego część, w sensie w zakresie podmiotowym, niestety powierzono Rosji.
Panie ministrze, o wymiarze sprawiedliwości chciałbym porozmawiać również w tym wymiarze bieżącym. Według Superekspresu sędzia Waldemar Żurek, to jest rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, zażądał zwrotu alimentów, jakie zapłacił swoim córkom. Starszej córce zagroził pozwem, jeśli nie odda mu 20 tysięcy złotych. Była żona, jak czytamy, miała nie wytrzymać tej bezczelności i złożyć na niego skargę, bowiem jej zdaniem zachowanie było byłego męża nie ma nic wspólnego z etyką sędziowską, na którą to zresztą w licznych wywiadach sędzia Żurek chętnie się powołuje. To doniesienie prasowe. Jak pan przyjmuje kolejny taki, no właśnie, czy to jest incydent, czy to już jest jakaś norma związana z wymiarem sprawiedliwości, ludźmi, którzy przecież także decydują o karierze sędziów rodzinnych. Okazałoby się, że tutaj kolejny sędzia ma sam problemy rodzinne i to z alimentami, podobnie zresztą jak lider, nie wiem czy jeszcze lider, ale w każdym razie Mateusz Chijowski.
No to prawda, ojcze, tylko że te sytuacje są nieporównywalne, bo sytuacja sędziego Żurka jest niestety o wiele gorsza, ponieważ no, Mateusz Chijowski coraz częściej nie decyduje o karierach sędziów, natomiast sędzia Żurek tak. To znaczy, to od sędziego Żurka zależy, czy sędziowie rodzinni, którzy orzekają w sprawach alimentów, awansują, czy nie. No i teraz jakby sędziowie rodzinni, czyli jakby można było powiedzieć, że sędzia Żurek jest dla nich, czy postępowanie sędziego Żurka jest jakby wyznacznikiem dla innych sędziów rodzinnych w ich zachowaniu, no bo jeżeli nie będą się zachowywać tak, jak sędzia Żurek chce, no to przecież mogą mnie awansować, bo to pan sędzia o tym decyduje. No i to to moim zdaniem jest sprawa no, oczywista, to znaczy albo sędzia Żurek, jeżeli ma w sobie trochę etyki i poczucie etyki moralnej, takiej elementarnej przyzwoitości, powinien podać się natychmiast do dymisji, albo jeżeli tego nie zrobi, to środowisko powinno to zrobić za niego. Bo jeżeli środowisko sędziowskie nie będzie reagowało, nie zareaguje w tej sytuacji, to znaczy, że ją akceptuje. Akceptuje sytuację taką, w której standardy dla sędziów, którzy orzekają w sprawach alimentów, będzie wyznaczała osoba, która sama ma problemy z alimentami. No to by oznaczało katastrofę polskiego państwa, bo z punktu widzenia interesów rodzin, często matek samotnych z dziećmi, no bo jeżeli standardem postępowania w polskich sądach stanie się takie postępowanie jak sędziego Żurka, no to polskie państwo no będzie wyglądało no jeszcze gorzej niż wygląda, dlatego teraz mamy tylko dwie możliwości. Albo środowisko sędziowskie akceptuje takie zachowanie i nic nie zrobi, jak zwykle będzie Polacy, nic się nie stało, albo jednak pokaże, że takie haniebne zachowania będą powinny oznaczać wykluczenie z Krajowej Rady Sądownictwa. No teraz ten dzisiejszy dzień to jest prawdziwy sprawdzian dla elit sędziowskich w Polsce. Czy akceptują takie obrzydliwe praktyki, czy akceptują, czy akceptują takie obrzydliwe praktyki, czy zamierzają się takich czarnych owiec pozbywać ze środowiska.
A czy to środowisko sędziowskie ma jakieś realne narzędzia do tego, żeby powiedzieć sędzio Żurku, zrezygnuj, czy wykluczamy cię, czy to będzie tylko ewentualnie apelowanie do sędziego Żurka, jeśli w ogóle cokolwiek będzie?
Znaczy, oczywiście sędzia Żurek zawsze może się podać do dymisji, to formalnie taka droga istnieje. Natomiast jakakolwiek stanowcza reakcja elit sędziowskich w tej sprawie no, będzie oznaczała, że środowisko sędziowskie coś zrozumiało. Natomiast jeżeli nie, czego się spodziewam, że jak zwykle powiedzą Polacy, nic się nie stało, nie zauważamy problemów, no to będzie oznaczyło, że sądownictwo polskie, szczególnie tam, gdzie są sprawy wrażliwe rodzinne, no jest jeszcze w głębszej patologii niż wszyscy myśleliśmy.
Panie ministrze, a czego dotyczy najbardziej ogólnie spór Ministerstwa Sprawiedliwości z elitami sędziowskimi? No, moglibyśmy powiedzieć, cytując jedną panią sędzię, kastą sędziowską. Czy to jest spór z całym środowiskiem, czy tylko z częścią tego środowiska? No bo na przykład sędzia Żurek biega po mediach, no i tam opowiada o tym, że państwo chcą zniszczyć jako rząd, jako Prawo i Sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości, że Polska ma być takim terenem bezprawia, gdzie wymiar sprawiedliwości będzie upolityczniony.
No ojcze, tu jest walka oczywiście, to nie wiem, czy to nie jest nawet najważniejsza batalia na drodze w reformowaniu państwa, to znaczy batalia o to, czy sądownictwo i czy wymiar szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości będzie w rękach korporacji, czy będzie w rękach obywateli. Platforma Nowoczesna i sędziowie, te elity sędziowskie, jak sędzia Żurek, oczywiście chciałyby, żeby wymiar sprawiedliwości został dalej w rękach korporacji. A my chcemy oddać oddać sądownictwo ludziom, ponieważ w naszej ocenie korporacja miała 27 lat, a złośliwi mogą powiedzieć, że dłużej, żeby robić, żeby reformować i układać sobie instytucjonalnie to środowisko, jak sobie tylko wyobraża. Natomiast no niestety nie zdało egzaminu. Znaczy korporacja po prostu zawiodła obywateli na wielu poziomach. Sądownictwo jest przewlekłe, na czeka się nawet po 8 czy po 15 lat na wyroki, często w nieskomplikowanych sprawach, a jakość tych wyroków często jest naprawdę no, skandaliczna, wręcz można by było powiedzieć, no pewno znamy takich wyroków. Dlatego no, jeszcze raz podkreślę, elity sądownicze, korporacje zawiodła obywateli i sądownictwo trzeba zmienić, nie dla mnie, tylko dla Polski. I mamy tutaj jakby głębokie przekonanie, że tak musi się stać i przecież no, wczorajszy dzień najlepiej potwierdza jakby problem związany z polskim sądownictwem i to, że elity sądownicze niczego się nie nauczyły, ponieważ środowisko sędziowskie potrafiło za 99 groszy wsadzić niepełnosprawną osobę do więzienia, natomiast za 17 milionów wczoraj swojego kolegę obronili, który najważniejszego sędziego w Krakowie, który jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudzała pieniądze z sądu apelacyjnego w Krakowie o 17 milionów. No i oczywiście tutaj w tym wypadku na wniosek prokuratora nie zastosowano aresztu. A w stosunku do słabego człowieka często tak było. Dlatego no, to najlepiej pokazuje, że to jest środowisko, które no, po prostu no, nie dorosło do tego, żeby sprawować tak poważne funkcje, szczególnie pod względem moralnym.
A co to znaczy, panie ministrze, oddać sądownictwo w ręce obywateli, obywatelom?
To znaczy, no ja nigdy nie ukrywałem, że ja chciałbym, żeby ludzie mieli większy wpływ na obsadę sądowniczą, na obsadę stanowisk sądowniczych. Dla mnie w ogóle idealnym modelem jest sytuacja, w której sędziowie byliby wybierani w wyborach powszechnych, tak jak się to dzieje w Stanach Zjednoczonych, ponieważ no, polityka zawsze można zmienić. Jak się nie podoba jaki, to raz na 4 lata można go zmienić, prawda? A sędziego nie można zmienić. A w Stanach jest tak często, że raz na 4 lata wraz z wyborami samorządowymi są wybierani również sędziowie. I wtedy ci sędziowie muszą się pilnować, bo obywatele obserwują ich pracę. A u nas niestety jest tak, że u nas sędziowie są uzależnieni tylko od korporacji, a nie od obywateli. No i my chcemy to trochę przybliżyć. Nie da się u nas w Polsce prowadzić jeszcze wyborów powszechnych na sędziego, ponieważ nie pozwala na to konstytucja. Ale chcemy w Sejmie powołać komisję, która pracowałaby nad poprawą, nad zmianą konstytucji w tym zakresie. Ale jednocześnie chcemy też tą instytucję, czyli KRS, zmienić pod tym względem, żeby to już nie korporacja miała decydujący wpływ na to, który sędzia awansuje, ale w tym wypadku parlamentarzyści, dlatego że parlamentarzyści no, są wymienialni. Znaczy jest tutaj częsta rotacja, a w korporacji obowiązuje taka stałość, tak? Czyli tam od 27 lat, a złośliwi mówią, że dłużej, mamy ciągle tych samych ludzi.
A w którym momencie, panie ministrze, będzie ten model instytucjonalnie zamknięty? Ten model, który państwo proponują, zamknięty, mam na myśli też wdrożony. W którym momencie powiedzą państwo, to jest właśnie ten model, który proponujemy, ten model będzie realizowany i go wdrażamy od tej chwili?
To znaczy tak, no my mamy kilka ustaw, już weszło w życie, kilka jest na biegu, a kilka jeszcze wejdzie w przeciągu tego roku, ale naprawianie polskiego sądownictwa, czy szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, no to sprawa na lata, ponieważ my mamy tutaj, co 80 lat zaniedbań, tak? Albo co najmniej 27 lat zaniedbań. Nie da się tego zrobić od razu, nawet systematycznie krok po kroku chcemy ten wymiar sprawiedliwości naprawiać, bo no, niestety w III Rzeczpospolitej było tak, że we wszystkich obszarach funkcjonowania państwa ktoś coś próbował, jakieś reformy wprowadzać, natomiast sądownictwo nigdy nie było ruszane, właśnie dlatego, że uznawano, że to jest silna władza i nikt nie chciał z nią zadzierać, ale my chcemy to zmienić, ponieważ obiecaliśmy to obywatelom w wyborach.
A jeśli na państwa zmiany w wymiarze sprawiedliwości reagować będzie Komisja Europejska, reagować będzie Timmermans, będzie wdrażał tę procedurę praworządności w Polsce, to jak odpowie resort sprawiedliwości?
To odpowie tak, że to nie jest ta jego pozycja myśli, że w Polsce rządzi ten, kto ma poparcie Niemiec, Holandii czy Komisji Europejskiej, tylko w Polsce rządzi ten, kto ma poparcie Polaków. I dla nas poparcie Polaków i obywateli jest najważniejsze, a nie z całym szacunkiem pana Timmermansa, który nawet się okazuje, że nawet w Holandii, własnej Holandii nie ma poparcia. Tam 4% w wyborach ostatnio dostał. Czyli nawet go Holendrzy nie popierają, a rości sobie prawo, którzy go najlepiej znają z jego państwa, rości sobie prawo do układania życia nam w Polsce. To jest jeden wielki skandal.
Bardzo dziękuję. Minister Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.